Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście Artur Jadeszko, prezes ATC Cargo i Piotr Stareńczak, dziennikarz portalu Morskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
9 kwietnia wszedł w życie tak zwany piąty pakiet sankcji Unii Europejskiej skierowanych przeciwko Rosji i Białorusi. Nowe sankcje, przypomnę, dotyczą między innymi zakazu przywozu węgla z Rosji na terytorium Unii. Wprowadzają przede wszystkim, i o tym będziemy mówić, restrykcje dotyczące transportu. Statki, jachty rekreacyjne, jednostki pływające, skutery wodne zarejestrowane pod banderą Rosji nie mogą wpływać do unijnych portów. No właśnie, nie mogą. Takie jest zalecenie. Jednak już słychać, że Rosjanie sankcje omijają, a obostrzenia nałożone na rosyjskie jednostki są dziurawe, jak szwajcarski ser. Jaka jest sytuacja i w jaki sposób Rosjanie te zakazy omijają?
No przede wszystkim...
Piotr Stareńczak.
Przede wszystkim zaczęli przeflagowywać statki. No i zdaje się, że Unia Europejska to przewidziała i zapisała w piątym pakiecie sankcji, że zakaz dotyczący wejścia statków rosyjskich do portów Unii Europejskiej ma dotyczyć również statków, które zmieniły banderę lub rejestr rosyjski na banderę lub rejestr innego kraju po dniu 24 lutego tego roku, czyli po rozpoczęciu agresji rosyjskiej na Ukrainę. Tyle tylko, że to na niewiele się zda, to ma małe znaczenie, dlatego że już wcześniej, nie krótko przed wybuchem wojny, ale od dawna ogromna część statków rosyjskich armatorów była przeflagowana pod obce bandery, więc to ma naprawdę znikome znaczenie. Trzeba sobie powiedzieć, że kwestie ograniczenia dostępu do portów unijnych dla statków rosyjskich jest, ta sprawa jest podporządkowana ogólnym sankcjom dotyczącym przepływu towarów z Rosji, na przykład surowców energetycznych. Jeżeli nie ma w Unii zgodności co do przerwania korzystania z ropy, z gazu z Rosji, no to tak samo konsekwentnie będą wpuszczane rosyjskie statki. Ale jeszcze na inną rzecz zwrócę uwagę. To nie tylko o to chodzi, że i tak większość, czy ogromna część statków rosyjskich była przeflagowana już dawno pod obce bandery. Chodzi również o to, że większa część rosyjskiego handlu zagranicznego i tak była od dawna obsługiwana przez statki obce, zagraniczne, obcych armatorów. I przykładowo w najbliższym czasie wiadomo, że co najmniej dwa zbiornikowce z ropą naftową pojawią się w polskich portach w najbliższym czasie. Jeden w Gdańsku, jeden w Świnoujściu. I to są statki zagraniczne. Jeden z nich jest niemiecki, drugi nie pamiętam, ale też nie rosyjski. Więc nie ma większego, te sankcje dotyczące statków rosyjskich nie mają większego znaczenia. Mhm. Wreszcie jest sprawa wielu wyłączeń. Już wspominałem, że wyłączenia są podporządkowane ogólnej polityce Unii Europejskiej dotyczącej ruchu towarów w ogóle. No i właśnie mamy całą litanię wyłączeń z tego zakazu wstępu statków pod rosyjską banderą do portów unijnych. Wyłączone są statki przewożące takie, przepraszam, ja zacytuję, bo to warto zobaczyć, jak dużo jest grup towarowych wyłączonych. Wyłączone są z zakazu statki przewożące gaz ziemny, ropę naftową, produkty ropopochodne, tytan, aluminium, miedź, nikel, pallad, rudę żelaza, niektóre produkty chemiczne i produkty z żelaza, ale to nie koniec. Produkty farmaceutyczne, medyczne, rolne i spożywcze, w tym pszenica i nawozy. Rosja jest bardzo znaczącym dostawcą nawozów, a my z kolei w Polsce również dosyć dużą część nawozów sprowadzamy z Rosji. Ładunki związane z pomocą humanitarną, paliwo jądrowe i inne towary absolutnie niezbędne do funkcjonowania potencjału jądrowego, do zastosowań cywilnych. No i wreszcie węgiel i inne stałe paliwa kopalne, ale tutaj wyjątkowo tylko do 10 sierpnia jest pozwolenie ze strony Unii Europejskiej. Także jest to rzeczywiście sito o ogromnych oczkach i właściwie wydaje się, że te sankcje dotyczące statków ze strony Unii Europejskiej zostały stworzone w zasadzie tylko na potrzeby opinii publicznej w Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby opinia publiczna była uspokojona, że urzędnicy tak bardzo dbają o Ukrainę i czegoś zakazują. No ale w gruncie rzeczy te zakazy dotyczące rosyjskich statków w portach unijnych mają naprawdę bardzo małe znaczenie.
No to nie wygląda to rzeczywiście dobrze. Artur Jadeszko, okiem przedsiębiorcy, tak, z informacji, jakie do pana dochodzą, rzeczywiście widać, że tutaj właściwie się niewiele zmieniło, poza tym, że mamy te sankcje, które jakby oddziałują na opinię publiczną, która sobie nie zdaje sprawy tak naprawdę z ilości tych wszystkich właśnie wyjątków, wyłączeń i że tutaj się niewiele zmieniło. Czy może jednak chociaż trochę się zmieniło?
Niestety muszę się zgodzić z moim szanownym przedmówcą, że te sankcje są wprowadzane przede wszystkim z powodów politycznych, tak? No bo staram się też zrozumieć polityków i urzędników, no bo proszę sobie wyobrazić sytuację, że jakiśkolwiek rząd europejski dzisiaj podejmuje twarde decyzje, odcina węgiel, odcina ropę, odcina gaz. Oczywiście skala uzależnienia jest bardzo różna. No, bardzo dobrym przykładem tu są Niemcy, których gospodarka absolutnie nie istnieje. Więc taki rząd popełnia polityczne harakiri w tym momencie. Więc tak jakby no, istnieją pewne realne możliwości ekonomiczne i polityczne i pomimo tego dramatu, który się dzieje za naszą wschodnią granicą, politycy będą kalkulować chłodno i dbać przede wszystkim o swoje no, partykularne narodowe interesy. Ja co do tego niestety nie mam złudzeń. Jakiś postęp oczywiście jest w tym wszystkim, natomiast no nie widzę też to, czego ja bym najbardziej oczekiwał. No, mówi się o wielkim zwrocie w polityce niemieckiej, a warto może przypomnieć, kto jest w jakiś sposób pośredni, absolutnie odpowiedzialny za tą sytuację. Jest to z całą pewnością kanclerz Angela Merkel, która hodowała to zjawisko przez wiele, wiele lat, tak, i próbowała obłaskiwać niedźwiedzia i wszystkie głosy krytyczne na temat Nord Stream były traktowane jako rusofobie i jakieś nieracjonalne ględzenie uprzedzonych narodów Europy Środkowo-Wschodniej. I ja tutaj takiego no, wielkiego zwrotu nie widzę, a jedynie tak polityczne gesty. Z drugiej strony Niemcy nie mogą po prostu odciąć tego gazu, no bo ich cała gospodarka jest absolutnie od tego uzależniona, więc jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie nie ma wyjścia dobrego, prawda? Chyba jedynym jest wysyłanie broni dzisiaj na Ukrainę. By the way, rodzi się pytanie, no, na jakiej ropie jeżdżą ukraińskie czołgi? To takie pytanie też chciałbym postawić. Ja nie znam odpowiedzi, ale obawiam się, że to też jest ropa rosyjska.
No tutaj dotknął pan ciekawego problemu. Rzeczywiście być może tak być. Wracając z kolei jeszcze do tych sankcji, to tutaj niestety nie znam szczegółów, ale Włosi postawili, znaczy tak chcą doinformować swoje społeczeństwo w dosyć właśnie dosadny sposób, że postawili taką tezę, albo będą gorące kaloryfery, za gorące, albo mamy pokój na świecie i ludzie będą musieli wybrać między jednym a drugim, albo jednak zrezygnują z ogrzewania się na maksa zaczną oszczędzać, albo ta wojna, która teraz na razie jest na terenie Ukrainy, może przejść również i do Włoch przez przypadek. Więc mam nadzieję, że może jeśli inne kraje też w ten sposób postawią sprawę, ta opinia publiczna też będzie lepiej zorientowana w sprawie. Ale jeszcze wracając do sankcji, czy w ogóle panów zdaniem da się uszczelnić te sankcje nałożone na rosyjskie jednostki, czy polegać na decyzjach poszczególnych portów, takich oddolnych decyzjach, które decydują, że nie, my nie będziemy wpuszczać tych statków, nie będziemy ich rozładowywać. Otóż firmy zajmujące się rozładowywaniem statków podejmują też decyzję, że nie, nie będziemy tego robić.
Panie redaktor, przepraszam, jeszcze jednym zdaniem.
Proszę.
No ale te dziury, o których mówił kolega przede mną, no to nie jest przypadek, to są świadome decyzje polityczne, więc nie ma co rozważać kwestii uszczelniania, jeżeli nie ma takiej woli politycznej w odpowiednich czynnikach, żeby to robić. Więc robi się pewne gesty na użytek opinii publicznej, ale zostawia się te całe obszary, tak, stwarzające możliwość dalszej wymiany towarowej, kooperacji.
Tak jest. Tak jak wcześniej powiedziałem, sprawa sankcji dotyczących statków jest sprawą wtórną i zostały te sankcje tak skonstruowane, żeby nie przeszkadzały w generalnej polityce dotyczącej importu na przykład surowców energetycznych i innych ważnych surowców z Rosji, żeby po prostu nie przeszkadzały. To jest rzeczywiście działanie pozorne. No, wspomniała pani, czy ktoś oddolnie mógłby, zapytała się pani, czy ktoś oddolnie mógłby się ograniczać. No, są takie przypadki, na przykład Gazprom, importer LPG, który importował skroplony gaz ropopochodny LPG z Rosji od firmy Sibur, zaprzestał tego i ogłaszał to w polskich mediach, dosyć głośno to ogłaszał. Także rzeczywiście obserwowałem to i rzeczywiście przestały przychodzić do Gdańska, do naszego największego, jednego z nielicznych terminali LPG, przestały przychodzić statki rosyjskie, Sibura i czarterowane, na przykład greckie, przestały przychodzić z portu rosyjskiego do Gdańska i teraz przychodzą ze Szwecji, z Niemiec i z innych krajów. Także są takie ruchy oddolne, ale właśnie, że tak powiem, zawinięcia statków z towarami z Rosji to jest sprawa wtórna w stosunku do polityki dotyczącej handlu. Także rzeczywiście jestem upewniony w przekonaniu, że te sankcje dotyczące statków to jest tylko działanie pozorne i pod publiczkę.
Czyli miejmy nadzieję, że chociaż broń, rzeczywiście ta broń, która będzie mogła pomóc Ukrainie wygrać wojnę, będzie dostarczana mimo wszystko i oby było jej jak najwięcej. Na koniec już krótko, 20 milionów złotych na prace przygotowawcze do budowy Drogi Czerwonej w Gdyni przekazał Centralny Port Komunikacyjny. Droga Czerwona ma zapewnić bezpośrednie połączenie portu Gdynia z z siecią dróg krajowych. Ma umożliwić wyprowadzenie ruchu tirów z przeciążonej estakady Kwiatkowskiego, a z drugiej strony inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych mają poprawić warunki przewozu towarów do naszych nadbałtyckich portów. Na ile te wszystkie inwestycje, jeśli się już szczęśliwie zakończą, Droga Czerwona, koleje poprawią dostęp do polskich portów i rzeczywiście ułatwią transport towarów? Pan Artur Jadeszko.
No dobrze, wywołała mnie pani. No, jeżeli miałbym to krótko skomentować, to, to oczywiście bardzo dobrze i szkoda, że tak późno, tak? Bo o problemach z dostępem do, szczególnie do infrastruktury kolejowej, to ja pamiętam te rozmowy już sprzed... Aż nie chcę sobie przypominać.
Ja pamiętam od pierwszych audycji Ludzie i Pieniądze, a to było bez mała 10 lat temu.
Tak, niestety z perspektywy gdzieś tam Warszawy, kolejnych rządów, granica państwowa to taki element konieczny dla granicy państwowej, to jest asfalt i szlaban biało-czerwony i tak jakby zapomniano na wiele lat, że tu jest istotne z punktu widzenia polskich interesów gospodarczych przejście graniczne drogą morską czy przejścia graniczne. No i te obszary były zaniedbywane. No, szkoda, że tak późno. Należy sobie przede wszystkim zdać sprawę, że ten obszar kolejowy to już rozumiano przed wojną, tak, bo budowano magistralę kolejową z południa Polski, ze Śląska, tak, do Gdyni, z której korzystamy do tej pory, no, że to jest warunek sine qua non funkcjonowania i rozwoju polskich portów. Infrastruktura drogowa, jaka by ona nie była, no, kiedyś widziałem takie proste ćwiczenie, zdaje się prezes Stefański to próbował swego czasu wyliczyć, co by się wydarzyło, gdyby te wszystkie ładunki, tylko te skonteneryzowane, które dzisiaj są, wyjechały nagle na polskie drogi. No to jest paraliż komunikacyjny kraju, więc absolutnie kibicuję, aby takich inicjatyw było jak najwięcej.
I ostatnie krótkie zdanie, Piotr Starejczak.
No, dobrze, że Droga Czerwona wreszcie rusza. Kiedy zostały załatwione najważniejsze sprawy, czyli finansowanie dla tego projektu, być może można się zająć taką podrzędną sprawą, jak zmiana nazwy z czerwonej na jakąś inną. Natomiast dobrze, że to się wreszcie dzieje. Natomiast kolejowe inwestycje już się od jakiegoś czasu toczą. Pewnie za mało i za późno, ale dobrze, że jest ta kolejna ofensywa. I w ostatnich latach jednak coś się widzi, że coś ruszyło w tym względzie. Także dobrze, że kolejny akt tej ofensywy się otwiera.
I miejmy nadzieję, skoro pan mówi o ofensywie, jeśli się dzieje to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, że tutaj w sprawie tych inwestycji będzie jednak przyspieszenie. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Artur Jadeszko, prezes ATC Cargo, Piotr Stareńczak, redaktor w portalu Morskim. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia.